Najczęściej nie są groźne i znikają samoistnie, ale każdą tego typu zmianę warto jednak pokazać lekarzowi, czym są naczyniaki u dzieci, jakie są ich przyczyny, rodzaje i sposoby leczenia. O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor nauk medycznych Marta Komarowska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I doktor nauk medycznych, doktor habilitowany Adam Hermanowicz z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Może to trochę dla niektórych być zaskakujące, że dziś naszymi gośćmi są specjaliści chirurgii dziecięcej, a rozmawiać będziemy o różnych zmianach na skórze, a dokładniej o chorobach skóry i to wieku niemowlęcego. Zacznijmy od zmian alergicznych. Gdzie najczęściej można zaobserwować je?
No, tak jak pan redaktor powiedział, najczęściej zmiany skórne przywołują nam na myśl dermatologa czy pediatrę te u dzieci. Natomiast część z tych zmian wymagają jak gdyby interwencji chirurgicznej. Oczywiście najczęstszymi zmianami, proszę państwa, na skórze u niemowląt, u państwa dzieci są to zmiany alergiczne związane z alergią kontaktową, uczuleniem na różnego rodzaju substancje chemiczne typu proszki czy też jakieś elementy ubrań, tak? Czasem jest to jakaś na przykład jeden z barwników, bądź też alergia kontaktowa, tak? Czy też alergia pokarmowa związana z najczęściej białkiem mleka krowiego, które mogą powodować zmiany skórne typie wysypki oraz innych zmian. To, co widzimy najczęściej. I takie oczywiście zmiany nie wymagają interwencji chirurgicznej, ani nawet wizyty w gabinecie chirurga. Z tymi zmianami doskonale radzą sobie pediatrzy, alergolodzy dziecięcy, którzy na pewno doskonale rozwiążą większość tych problemów. Część zmian niestety może jak gdyby ulegać przemianie w zmiany, ulegać zakażeniu, prawda? Powstają wówczas ropnie. Te już wymagają często interwencji chirurgicznej, leczenia zachowawczego, czasem nawet jakiegoś zabiegu typu nacięcie tego ropnia. To się zdarza jednak znacznie rzadziej.
A jak często w ogóle zdarzają się zmiany barwnikowe?
To jest mniej więcej w Polsce, szacuje się, że zmiany naczyniowe dotyczą 40, mniej więcej 40 tysięcy dzieci nowonarodzonych. Natomiast z tym, że mniej więcej od 4 do 5 tysięcy naszych pacjentów wymaga jakiejś naszej interwencji chirurgicznej, większej bądź też mniejszej. Natomiast w większości to są zmiany łagodne. Natomiast zmiany, które widzimy już bezpośrednio po urodzeniu typu malformacji, to jest mniej więcej od 0,3 do 0,4%
jeszcze
populacji.
O tych właśnie malformacjach i także o naczyniakach będziemy mówili dalej, ale najpierw spróbujmy powiedzieć w ogóle, jakie zmiany na ciele takiego noworodka, potem już młodego dzieciaka możemy zaobserwować i którymi się raczej nie przejmować, a które jednak mimo wszystko, tak jak wspomniałem, trzeba pokazać lekarzowi.
Więc to, co na pewno każdy z nas mógł zaobserwować i na swojej skórze, i na skórze dzieci, bo są to zmiany, które widzimy przy urodzeniu, są to zmiany barwnikowe, tak? Czyli różnego typu znamiona melanocytowe, czyli znamiona barwnikowe, bądź też znamiona związane z innymi rodzajami, prawda, pigmentu w skórze, przebarwienia. Te znamiona zwykle nie wymagają interwencji chirurgicznej. U dzieci rzadko złośliwieją, ale oczywiście zawsze trzeba wykazać czujność onkologiczną, pokazać tego typu zmianę barwnikową pediatrze, bądź też dla dermatologa. Takie usługi, można powiedzieć, w zakresie diagnostyki tych znamion barwnikowych świadczą również poradnie onkologii dziecięcej, chociaż onkologia zawsze nam się kojarzy tak, z jakąś poważną chorobą. Tak naprawdę odsetek tych zmian, które złośliwieją, jest bardzo, bardzo nieduży. Natomiast jeżeli zmiana zmienia swój charakter, te znamie barwnikowe, które było od urodzenia, się zaczyna nagle powiększać, pojawia się zaczerwienienie, jakaś obwódka, zmienia się kolor tej zmiany, to zawsze należy zgłosić się na początku do lekarza pierwszego kontaktu.
A gdzie przeważnie one są zlokalizowane?
Te zmiany melanocytowe, czyli te tak popularnie zwane przez ludzi pieprzyki, prawda? One są zlokalizowane na całym ciele, głównie na tułowiu, ale mogą się znajdować też na kończynach. To jest najczęstsza lokalizacja tych zmian.
A na przykład, jeżeli takie zmiany pojawiają się w pachwinach gdzieś, czy też na plecach u dzieci, przeważnie takie rzeczy obserwujemy. Czasem na skutek dłuższej choroby, podawania antybiotyków, czy też innych leków, również są takie zmiany. Czy można je rozróżnić? Co jest tą zmianą, która jest wynikiem naszego nieumyślnego, czy też czasami umyślnego, ale koniecznego działania? A co jest wynikiem procesu, który zaistniał w okresie płodowym lub tuż po okresie płodowym się ujawnił?
Więc przede wszystkim te zmiany, które były od urodzenia i zmieniają swój charakter, powinny budzić nasz niepokój, jeżeli coś się z tą zmianą dzieje, tak? Drugim typem zmian to są zmiany, które się pojawiają nagle w trakcie naszego życia. No jeżeli jest to związane z jakimś konkretnym naszym działaniem, czyli po antybiotykoterapii, po wprowadzeniu nowego pokarmu u dziecka, no to te zmiany, wiadomo, są one prawdopodobnie wynikiem, prawda, reakcji naszego organizmu. Natomiast część zmian pojawia się, tak? Dziecko rodzi się bez żadnych zmian, natomiast one pojawiają się po tam tygodniu czy dwóch, mają kolor czerwony i są to, tak można najpopularniej zwane, naczyniaki, tak? A tak naprawdę jest to naczyniak wczesno-niemowlęcy.
Teraz szerzej powiemy o tym, co to są naczyniaki, jak powstają, kiedy i czy są one w ogóle groźne.
Tak, więc tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to dość duża grupa pacjentów, która zgłasza się do naszych poradni chirurgicznych i tak naprawdę naczyniaki to jest bardzo szerokie pojęcie. Często niektóre zmiany mylnie nazywane są naczyniakami, nie tylko przez pacjentów czy też przez rodziców, ale także wielokrotnie nawet przez lekarzy. A jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, iż sposoby postępowania i leczenia są odmienne. I tak naprawdę zmiany naczyniowe możemy podzielić na takie dwie duże grupy. Jedna grupa to są tak zwane guzy naczyniowe i druga grupa tak zwanych malformacji naczyniowych. W przypadku guzów naczyniowych najczęściej chirurg dziecięcy ma do czynienia z tak zwanymi naczyniakami wczesno-niemowlęcymi. I to dotyczy mniej więcej 10% nawet noworodków i niemowląt. A w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych, z którymi mamy coraz więcej do czynienia, to te procenty sięgają nawet 30%. No i tutaj również częściej od 5 do 6 razy zmiany te dotyczą dziewczynek i najczęściej lokalizują się w tych odsłoniętych miejscach, czyli to jest głównie twarz, następnie tułów i kończyny. I zmiany te o typie naczyniaków wczesno-niemowlęcych są zmianami łagodnymi, więc nie powinniśmy tutaj straszyć rodziców, ponieważ są to zmiany łagodne, które w większości przypadków samoistnie ustępują. Z tym, że one pojawiają się mniej więcej w pierwszym, drugim tygodniu życia. W tym pierwszym okresie, w ciągu kilku miesięcy życia, potrafią bardzo szybko rosnąć. I często rosną szybciej nawet niż...
Jest to okres
takiej proliferacji, gwałtownego wzrostu. I to rzeczywiście może budzić niepokój rodziców. I zawsze wtedy taki pacjent powinien być skierowany do chirurga dziecięcego w celu oceny tej zmiany. Natomiast mniej więcej około 8-10 miesiąca życia my obserwujemy stopniową inwolucję, stopniową rozpoczynającą się inwolucję, czyli zanik zmiany.
To jest taka druga faza.
Tak, to jest taka druga faza i ten naczyniak wówczas staje się mniej czerwony, blednie, jest taki bardziej podatny na ucisk.
Czyli przyrasta proporcjonalnie do wzrostu tego dziecka.
Tak, dokładnie. Natomiast te naczyniaki, one nie zanikają w ciągu kilku miesięcy, tylko możemy powiedzieć, że mniej więcej 30% zmian naczyniowych, guzów naczyniowych zanika do trzeciego roku życia, 50% do piątego roku życia i 70% do siódmego roku życia.
Używa pani tutaj sformułowania guzów. Ten guz to jest taki guz naprawdę, czy to tak się go tylko nazywa? On raczej jest płaski, czy nie musi mieć wyraźnie tej bryły guza?
To jest bardzo zmienne, bo są zarówno zmiany o typie guzów wyniosłych, ale też są zmiany płaskie. Nawet stara klasyfikacja dzieliła te zmiany naczyniowe na naczyniaki płaskie i właśnie naczyniaki jamiste, które przypominały swoim wyglądem truskawki. Natomiast jeśli chodzi o malformacje naczyniowe, to są już zupełnie inne zmiany. Jest zupełnie inna etiopatogeneza zmian.
Zanim pani to powie, jeszcze powiedzmy, kiedy te naczyniaki tak naprawdę powstają? Czy one problemy powstają wtedy, kiedy już jest dziecko urodzone, czy to się zaczęło wcześniej?
To się zaczyna na bardzo wczesnym etapie życia płodowego, już między 6 a 10 tygodniem życia, tylko oczywiście w trakcie badań, na przykład wykonywanych USG prenatalnych, tego nie widać, jeśli one są płaskie, i również tego też nie widać bezpośrednio po narodzeniu takiego dziecka. Może pojawić się na początku taki tak zwany objaw prodromalny, czyli widzimy tylko niewielkie zadrapanie, kropeczkę, plamkę, czy też drobny pajączek, który później może rzeczywiście rozrosnąć się do bardzo dużych rozmiarów.
A dlaczego tak jest? Może jesteście w stanie państwo wyjaśnić, że przez pewien czas tego nie ma, chociaż to już jest tak naprawdę, jakoś nie ujawnia się, niewidoczne jest, a potem następuje jakaś przemiana, co się dzieje?
My bardzo dużo wiemy o przebiegu naczyniaków, ale natomiast nadal wiemy bardzo mało na temat przyczyn. Uważa się, że to są zaburzenia genetyczne w budowie samych naczyń, bo są to zmiany, które są bogate w różnego rodzaju komórki, ale my nie wiemy, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest, że bezpośrednio po porodzie tego nie widać, a później się stopniowo pojawia i gwałtownie rośnie.
Ale skoro pani powiedziała, że są to zmiany genetyczne, więc skojarzenie, że ktoś w rodzinie z tych bliskich krewnych ma podobne znamie, podobną plamkę, podobny znaczek czy zgrubienie, to jest właśnie ta przyczyna, która pozostaje w tym nowonarodzonym.
Tak, to jest czynnik ryzyka. Mniej więcej dwukrotnie wzrasta częstość występowania z naczyniaków wczesnoniemowlęcych, jeśli takie zmiany obserwowane były na przykład u rodziców, czy też u rodzeństwa.
To bardzo często w poradniach, kiedy rozmawiamy z pacjentami i mama mówi, że tato dziecka również miał taką zmianę i ta zmiana później zniknęła sama, albo jakiś tam ślad pozostał, mamy jakąś pozostałość. Także ten czynnik genetyczny jest na pewno bardzo silny, prawda?
Skoro jesteśmy przy tych naczyniakach, to może jeszcze powiedzmy, jak długo one mogą się wchłaniać, znikać, bez ingerencji żadnej?
Ten okres jest bardzo trudny do przewidzenia. Takie dawne teorie mówiły, że one zwykle zanikają do 6 roku życia. Dzisiaj, mając jakieś narzędzia, którymi możemy te naczyniaki leczyć, nie pozwalamy sobie na czekanie do 6 roku życia, tym bardziej,
że to jest stygmatyzacja pewna.
Tak, tym bardziej, że są to właśnie często zmiany, które się lokalizują na twarzy dziecka, więc zwłaszcza w przypadku małych dzieci jest to trudne, bo są pokazywane, prawda, przez rówieśników, czy tam jakoś tam wyśmiewane. Jest to dla rodziców bardzo taki trudny problem i dla dzieci zresztą też, więc jeżeli mamy jakieś narzędzie leczenia, to nie czekamy, czy ta zmiana zaniknie. Natomiast odpowiadając na pytanie, teoria była, że one zanikają do 6 roku życia samoistnie mniej więcej w 70%. Tak, natomiast 30% nie zaniknie, to bardzo dużo.
Należy również dodać, że te naczyniaki nigdy nie zanikają w 100%. Zawsze pozostaje jakaś zmiana typu blizna, pozaciągana skóra, nadmiar tej skóry, jakieś przebarwienie, więc to też możemy skutecznie leczyć.
To jeśli chodzi o naczyniaki, powiedzmy, że jeżeli one znikną, to nie ma nawrotu, nic się nie dzieje potem. Ewentualnie taka blizna zostaje. No chyba, że nastąpi jakiś uraz w tym rejonie na przykład. Czy to może mieć wpływ, czy nie? Uderzenie, zadrapanie, zacięcie...
O dziwo, mimo że są to zmiany naczyniowe, jak mówi sama nazwa, tam są rzeczywiście nieprawidłowe naczynia, natomiast te zmiany rzadko krwawią. Rodzice często się boją, prawda, że ten naczyniak pęknie, że tam dziecko go zadrapie w trakcie zabawy, prawda, czy jakiś tam gier. To się zdarza naprawdę niezmiernie rzadko, tego się naprawdę nie trzeba obawiać i wbrew nazwie to nie są zmiany, które są mocno krwawiące.
No czasem są odstające, więc przy czesaniu, tak, przy zdejmowaniu ubrania, przy drażnieniu różnymi, często nawet przy czynnościach takich codziennych przedmiotami może dojść do zacięcia małego.
Tak, ale jest to takie same uszkodzenie jak zdrowej skóry i krwawienie jest porównywalne do tego ze zdrowej uszkodzonej skóry.
Czy jest charakterystyczne miejsce, gdzie się lokalizują naczyniaki?
Naczyniaki najczęściej lokalizują się niestety w obrębie głowy, prawda, i twarzy oraz na tułowiu. Także mogą się znajdować na kończynach, natomiast najczęstszą lokalizacją to jest twarz i tułów.
I teraz przejdźmy właśnie do tych malformacji naczyniowych, bo to nie znika samo.
No nie, malformacje naczyniowe, mimo że popularnie cały czas wrzucane do takiego wielkiego wora zwanego naczyniakami, są to zupełnie inne zmiany. Naczyniaki pojawiały się tydzień, dwa tygodnie po urodzeniu dziecka, natomiast z malformacją naczyniową dziecko się rodzi. Od razu ma tak zwaną plamkę, prawda? To często jest bardzo barwnie nazywane jako szczypnięcie bociana, pocałunek anioła. Według takich starych przesądów to było, że mama się gdzieś oparzyła w trakcie ciąży, prawda? Czy dotknęła czegoś.
Przestraszyła,
tak? I stąd była ta zmiana na skórze dziecka. Inna nazwa to są plamy łososiowe. No bardzo takie, można powiedzieć, barwne nazewnictwo. Natomiast charakterystyczne jest to, że ta zmiana jest przy urodzeniu. Ma różną lokalizację, mogą się znajdować na twarzy, to są najczęstsze lokalizacje, ale mogą się znajdować na całym ciele, na tułowiu i one są obecne od urodzenia.
Jest to obecne od urodzenia, ale powstało dużo, dużo wcześniej.
My dokładnie nie wiemy, ale też bardzo wcześnie, na wczesnym etapie. I tutaj
Które to tydzień może być?
Podobnie jak zmiany, jak guzy naczyniowe, jak naczyniaki wczesne niemowlęce. Natomiast tu wiemy, że etiopatogeneza dotyczy zaburzenia ukrwienia i te naczynia z nieprawidłowym unerwieniem, one się nie kurczą i tam gromadzi się krew i ta krew pozostaje i widzimy to w postaci takiej płaskiej plamy na skórze.
A gdzie się przeważnie lokalizują te malformacje?
Malformacje najczęściej się lokalizują w obrębie twarzy i te jak gdyby bardzo szybko trafiają do lekarzy dermatologów, do lekarzy pierwszego kontaktu, czy też obecnie do nas, do chirurgów, ponieważ no, mama jest zawsze zaniepokojona wyglądem dziecka. Natomiast oczywiście mogą się zdarzać na tułowiu, na kończynach. Te budzą troszkę mniejszy niepokój rodziców, chociaż to jest tego samego typu zmiana.
A jak jest w przypadku podrażniania, jakiegoś stłuczenia, zadrapania?
Tutaj w zasadzie podatność tych naczyń, te naczynia są nieprawidłowe, one częściej, prawda, mogą pękać, prawda, mogą tworzyć się jakieś uszkodzenia skóry, ponieważ ta skóra również jest zmieniona na poziomie tego naczyniaka, ponieważ te nieprawidłowe naczynia znajdują się w bardzo powierzchownych warstwach skóry.
I można wyczuć przepływ krwi?
W przypadku niektórych zmian, takich jak na przykład malformacje tętnicze, to możemy nawet czuć szmer naczyniowy, prawda, i ten przepływ krwi czuć. To już nie chcemy tutaj komplikować całego nazewnictwa, ale mogą być to też zmiany limfatyczne w postaci takich guzów żylne, bądź też malformacje tętniczo-żylne. To powiedzmy już diagnozuje lekarz, co z jakiego typu jest to zmiana, bo też różne jest leczenie tego typu zmian. Natomiast no, w takich spektakularnych, prawda, w takich spektakularnych przypadkach to możemy nawet czuć ten szmer tętniczy, prawda, czyli taki intensywny przepływ krwi w nieprawidłowo zbudowanych naczyniach.
Takie zmiany często niektórzy traktowali jako zmiany łagodne, nowotworowe. Czy słusznie?
W większości malformacje naczyniowe nie ulegają przeobrażeniu w zmiany w złośliwe.
Ale natomiast, w większości pani powiedziała.
Tak, natomiast część tych zmian, pomimo że są one już od urodzenia, mogą być niewidoczne z uwagi na fakt, iż są położone głębiej, na przykład w tkance poskórnej, w mięśniach, potrafią nawet przerastać kości, potrafią jakby zwiększyć obwód danej kończyny. To są już takie malformacje zbudowane z naczyń żylnych, czy znacznie takich naczyń większych i o większym przepływie naczyniowym.
A co się dzieje, kiedy coś takiego dzieje się w głowie?
W głowie malformacje, szczególnie malformacje zbudowane z naczyń tętniczych, mogą doprowadzić do ostrego krwawienia. Takie przypadki też, takich pacjentów także mamy, spotykamy się z takimi pacjentami w naszej klinice i taki pacjent wtedy najczęściej trafia z powodu utraty przytomności i często wymaga nawet zabiegu operacyjnego.
Ale mam nadzieję, że to są sporadyczne przypadki.
U dzieci są to przypadki sporadyczne. Częściej odsetek pękających malformacji zwiększa się wraz z wiekiem, więc u dzieci są to przypadki rzadkie, natomiast u dorosłych zdarzają się częściej. Jeżeli chodzi jeszcze o takie, można powiedzieć, lokalizacje inne niż skórna, to tak jak tutaj pani doktor powiedziała, mogą się zdarzać w kończynach, głęboko w mięśniach i mogą mieć tak duży przepływ, tak dużo wychwytywać krwi, że mogą powodować zaburzenia rozwoju tej kończyny, że kończyna jest krótsza, inną ma, prawda, jest o większej objętości lub też o mniejszej, to naprawdę może być bardzo różnie.
Czyli z tego, co państwo mówią, wynika, że bardziej takie niepokojące i niebezpieczne są malformacje niż te naczyniaki. chociaż niektórzy to wszystko wrzucają do jednego worka.
Zdecydowanie, zdecydowanie malformacje naczyniowe są zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Naczyniaki zanikną prawdopodobnie same, prawda? Jest to tylko jak gdyby defekt kosmetyczny u dziecka. Natomiast malformacje mogą prowadzić do poważnych następstw ogólnoustrojowych, mogą się lokalizować w różnych miejscach, nie tylko na skórze, ale w narządach wewnętrznych, w mózgu. Skomplikowane malformacje żylne, tętnicze sprawiają też bardzo duży problem nam, chirurgom, w leczeniu. To nie jest takie proste. Te metody często trzeba łączyć, różne metody lecznicze, żeby to wyleczyć. I czasem niestety nie jest to też skuteczne.
Żeby nie pozostało wrażenie, że bardzo mocno przestraszyliśmy, to może powiedzmy, przy jakich sytuacjach jednak mimo wszystko trzeba pójść do lekarza? Mhm.
Na pewno w każdym przypadku taki rodzic z noworodkiem, z niemowlęciem, ze zmianą naczyniową powinien przede wszystkim udać się do lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny zadecyduje, czy takie dziecko wymaga konsultacji chirurga dziecięcego, zwłaszcza jeśli zmiana się gwałtownie powiększa. To na pewno wtedy zapraszamy, ale oczywiście nie odmawiamy nikomu pomocy i w każdym przypadku konsultujemy te przypadki, ponieważ najważniejsze jest na początku rozpoznanie. Jak właściwie poznamy, to wiemy, jak to leczyć i czy w ogóle musimy to leczyć. Natomiast jeśli jest to od a priori źle sklasyfikowane, to wtedy mogą pojawić się problemy.
Czyli jeżeli ten znak, to miejsce, ta zmiana była w momencie urodzenia, możemy mówić, że to jest malformacja.
Tak, i tutaj każdy taki pacjent powinien trafić do poradni chirurga dziecięcego.
I to trzeba obserwować. Natomiast jeśli to się pojawia po jakimś czasie, to trzeba się liczyć z tym, że tak jak się pojawiło, to tak samo może zniknąć. Chociaż uwaga, jak to zwykle opiekunów i rodziców, powinna być skierowana. No dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy powiedzieć, jak przebiega leczenie, kiedy trzeba leczyć. Jakie są sposoby leczenia, kiedy trzeba sięgać po to leczenie, w jaki sposób się to wykonuje, czy to jest dokuczliwe dla dziecka, bo tu chodzi głównie o dzieci.
Tak, historycznie tak naprawdę nie było żadnych sposobów leczenia, czyli leczenie polegało albo na bardzo dużych i oszprycających zabiegach chirurgicznych w przypadku zmian naczyniowych zlokalizowanych, szczególnie na twarzy. Natomiast stosowane były również leki, na przykład glikokortykosteroidy, podawane systemowo, a nawet czasem leki, które stosowane są w chorobach nowotworowych, na przykład różne chemioterapeutyki, to szczególnie przy tych takich dużych, szybko rosnących zmianach. Natomiast od 2008 roku, a w Polsce od 2010 roku, mamy bardzo dobre możliwości leczenia zarówno z naczyniaków wczesno-niemowlęcych, jak i malformacji naczyniowych. I to są zarówno leczenie doustne, jak i leczenie miejscowe. I do leczenia doustnego zaliczamy bardzo popularny i znany lek, którym jest propranolol. Jest to lek, który...
Nasercowy lek.
Tak, lek nasercowy, który u osób dorosłych, często zresztą nie tylko u dorosłych, również u dzieci, stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stosowany jest przy przyspieszonym rytmie serca, po zawale. Natomiast okazało się przypadkiem, zresztą we Francji, że u dziecka, u którego stosowany był propranolol z przyczyn kardiologicznych, doszło do gwałtownego zmniejszenia się naczyniaka. I tak na zasadzie właściwie prób i błędów my również stosujemy takie leczenie, z tym, że należy dodać, że tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, większość tych naczyniaków wczesno-niemowlęcych nie wymaga tego leczenia, tylko wymaga tylko obserwacji. Natomiast mniej więcej 10% pacjentów to są pacjenci, którzy związani są z większym ryzykiem powikłań tych naczyniaków wczesno-niemowlęcych. Te powikłania to na przykład owrzodzenia, to są różne stany zapalne, dolegliwości bólowe, czy też takie zmiany, które zlokalizowane są w naturalnych otworach, na przykład w okolicy nosa, mogą utrudniać oddychanie, w okolicy jamy ustnej, w okolicy oczu, mogą powodować różnego rodzaju wady refrakcyjne, mogą powodować zaburzenia widzenia. I tu rzeczywiście musimy bardzo aktywnie postępować i zastosować najczęściej te właśnie leczenie doustne w postaci propranololu.
A poza takim leczeniem właśnie, jakie jeszcze?
Bardzo ważne jeszcze należy wspomnieć, że tutaj kluczowym jest czas rozpoczęcia terapii, ponieważ to leczenie jest skuteczne w zasadzie tylko do pierwszego roku życia. Czyli jeżeli odpowiednio wcześnie nie rozpoznamy tej zmiany i nie włączymy tego propranololu, to ta skuteczność leczenia dramatycznie spada po pierwszym roku życia.
Ale on potem nie szkodzi, ten propranolol?
Znaczy po pierwszym roku życia on po prostu nie działa. Tak? On nie działa, ten naczyniak w ogóle nie jest podatny na jego działanie. A innym sposobem leczenia, znowuż tych naczyniaków wczesnoniemowlęcych, jest leczenie miejscowe, czyli rodzice dostają maść z oftensinem, to jest również beta-bloker, która również powoduje zmniejszenie przepływu krwi przez tą zmianę, a tym samym zapadanie się, prawda, i zanik, powolny zanik tej zmiany.
A jeśli chodzi o malformacje, czy te leczy się też podobnie?
Malformacji nie leczymy propranololem, natomiast tutaj mamy nawet dużo lepsze narzędzia pracy. To są różnego rodzaju lasery i my mniej więcej od roku jesteśmy w posiadaniu trzech najbardziej nowoczesnych laserów. Właściwie to są takie urządzenia, które wykorzystywane są i w Europie, i na świecie, więc tutaj już zupełnie nie odstajemy.
Ale najbardziej słynna malformacja, którą chyba wszyscy znają, to jest czoło Gorbaczowa.
Tak, jest to najbardziej, można powiedzieć, znany medialnie przykład malformacji. Wtedy nie było możliwości.
To nie stać go było właśnie.
Wtedy nie było możliwości leczenia, ponieważ malformacji naczyniowych kiedyś w ogóle się nie leczyło. No poza oczywiście zabiegami chirurgicznymi, o których pani doktor wspomniała. Natomiast dzisiaj tych metod jest przynajmniej kilka, prawda? Bo te powierzchowne malformacje, z którymi się zgłaszają do nas rodzice ze swoimi dziećmi, czyli malformacje na skórze, czyli te wszystkie czerwone plamy, tak popularnie nazywane, możemy leczyć, tak jak pani doktor mówiła, laserem. W klinice chirurgii dziecięcej posiadamy takie lasery. No, można powiedzieć, że tylko największe ośrodki w Polsce posiadają możliwość takiego leczenia i jest to leczenie bardzo skuteczne. To jest ważne, że to leczenie jest bardzo skuteczne. Kilka sesji tych laserowych powoduje, że ta zmiana po prostu zanika. U dzieci starszych jest to bezbolesne, nie wymaga żadnego znieczulenia. U dzieci małych przy większych zmianach musimy zastosować w zależności od zmiany różny sposób znieczulenia, albo znieczulenie miejscowe, albo znieczulenie ogólne. Istnieje wiele różnych innych rodzajów leczenia, ponieważ te zmiany, tak jak mówiliśmy wcześniej, mogą być to rozległe malformacje tętnicze, mogą być to malformacje limfatyczne, które wymagają czasem wstrzykiwania, czy glikokortykoidów, czy innych leków, leczenia ogólnoustrojowego. Także to leczenie jest często, nawet wymaga wielu specjalistów, chirurga naczyniowego, radiologa zabiegowego, chirurga dziecięcego, także w przypadku lokalizacji mózgowych to są radiolodzy zabiegowi, którzy wykonują, prawda, embolizację takich zmian, a więc wypełniają.
To mocno naukowo, embolizacja to już jest niezrozumiałe dla nas na pewno.
Czyli z wypełnieniem, można powiedzieć tak najprościej, klejem tej zmiany, żeby ona nie pękła.
Jasne. Czyli to jest działanie i powierzchniowe, ale także i do wewnątrz w przypadku właśnie malformacji. A jeśli już wspomniał pan o laserach, to wiemy, że w każdej dziedzinie jest to przyszłość. Dlaczego to w tej dziedzinie akurat jest taka dla was ogromna przyszłość?
Laser to jest dzisiaj magiczne słowo, prawda?
No
lasery
właśnie.
Się kojarzyły zawsze z Gwiezdnymi Wojnami.
I niekoniecznie z leczeniem, tylko z obcinaniem bardziej.
Tak, to zwykle. I w chirurgii one też również zaczęły się od cięcia chirurgicznego laserem tlenkowęglowym. To chyba najstarsze zastosowanie lasera w chirurgii. Bardzo już, można powiedzieć, historyczne, ponieważ dzisiaj te lasery oczywiście tlenkowęglowe są ultra nowoczesne. Cały czas mają opcję cięcia chirurgicznego, cały czas są wykorzystywane przez chirurgów. Natomiast jak gdyby mamy w tej chwili bardzo wiele laserów. Laser, żeby państwu przybliżyć, wykorzystuje odpowiednią, konkretną dla danego lasera długość fali, tak? Ta fala świetlna jest wytwarzana przez jakiś kryształ o określonym kolorze, tak? Więc mamy lasery, które mają jak gdyby powinowactwo, tak? Czyli wychwyt w barwie niebieskiej, w barwie zielonej, w barwie czerwonej, ta używana do naczyniaków i do malformacji naczyniowych. No takim spektakularnym, jak gdyby można powiedzieć, użyciem lasera do rozbicia barwnika no jest oczywiście wybarwianie tatuaży, tak? Czyli mamy odpowiedni laser, który może ten tatuaż, czyli ten barwnik ze skóry usunąć.
A jaka jest gwarancja bezpieczeństwa takiego zabiegu laserowego?
Wszyscy, którzy wykonują zabiegi laserowe, mają oczywiście przeszkolenie w zakresie laseroterapii i stosujemy ochronę. Tutaj głównie oczywiście ochronę oczu, bo nasza siatkówka jest najbardziej czuła na różne rodzaje promieniowania. Laser daje, tak jak było w Gwiezdnych Wojnach, prawda, intensywną bardzo wiązkę światła, tak? To my, pracując z laserem, pracujemy w okularach, które wychwytują ten kolor światła, żeby nie doszło do uszkodzenia narządu wzroku. I takie same okulary mają oczywiście pacjenci.
A co z bólem? Jest ból, czy go nie ma? I jak go zlikwidować, jeśli jest?
To w zależności tak naprawdę od rodzaju, jaki laser zastosujemy. Natomiast ten, który my najczęściej wykorzystujemy, czyli laser pulsacyjno-barwnikowy, to wiem z doświadczenia także własnego, że jest to rzeczywiście, że są to sesje praktycznie bezbólowe. Natomiast przy laserze neodymowo-jagowym, to jest taki drugi typ, on wnika najgłębiej, do 4 mm w głąb tkanki i rzeczywiście tutaj już się te dolegliwości bólowe mogą pojawić w postaci pieczenia, drętwienia i wówczas stosujemy albo miejscowo kremy znieczulające typu Emle na przykład, albo w przypadku, tak jak już tu pan doktor wspomniał, najmłodszych dzieci, to jest też często pod narkozą wykonywane zabiegi. No i również trzeba powiedzieć rodzicom wcześniej, że w większości przypadków przy tych malformacjach naczyniowych to tutaj jedna sesja nie wystarczy, tak? To są często wielokrotne, powtarzalne zabiegi w odstępach takich 4-6-tygodniowych.
W przypadku leczenia lekami była tam mowa o tym, że naczyniaki to najlepiej w ciągu roku i zakończyć. A jak jest w przypadku malformacji?
Tutaj nie ma znowuż granicy wiekowej. Możemy je leczyć u najmłodszych dzieci. Zwykle staramy się nie stosować u dzieci młodszych niż 3 miesiące, bo jeszcze te zmiany mogą się troszeczkę powiększać. U takich małych dzieci tego nie
cały
używamy.
Cały czas mówi pan o laserowej.
O laserze, tak.
Jest też większe ryzyko powikłań u tych najmłodszych pacjentów, bo skóra jest jeszcze niedojrzała, jest bardzo cienka, naskórek jest bardzo wrażliwy, więc to zwiększa ryzyko powikłań, takich jak na przykład, to się zdarza niezwykle rzadko, bo to jest mniej niż 1%, ale to mogą być oparzenia, mogą być pęcherze, mogą być blizny na przykład, czy też odbarwienia, czy przebarwienia po zabiegach laserowych.
To je się da usunąć, czy już w ogóle nieodwracalne?
To się zdarza, tak jak pani doktor mówiła, bardzo rzadko, natomiast te przebarwienia później znikają. To jest efekt taki przejściowy najczęściej laseroterapii. Zresztą zawsze rodziców informujemy, że po samej sesji ta zmiana wygląda gorzej niż przed leczeniem. Przez mniej więcej 2 tygodnie to jest tak nazwana sinica laserowa, prawda, czy też polaserowa, czy też plamica polaserowa, kiedy to wygląda zwykle gorzej i po 2 tygodniach to pięknie zanika i rodzice obserwują naprawdę dużą poprawę estetyczną.
I musimy pamiętać też o przeciwwskazaniach oczywiście, tak? Jak żeby odpowiednio zakwalifikować danego pacjenta. Oczywiście większość naszych pacjentów to są pacjenci zdrowi, ale też są pewne przeciwwskazania, które czy czasowo, czy na stałe dyskwalifikują takiego pacjenta z leczenia laserem.
A jak skorzystać z refundowanej formy leczenia na NFZ?
Leczenie dla dzieci, bo to jest bardzo ważne, jest, tak jak pan redaktor powiedział, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogą z tego skorzystać wszystkie dzieci ubezpieczone w ramach konsultacji, prawda, w poradni chirurgii dziecięcej. Tam doświadczony chirurg zbada dziecko, oceni zmianę, zaleci do wykonania, jeżeli jest to niezbędne, dodatkowe badania, bo to jest ważne, że często wymaga to dodatkowych badań. Odpowiednio tą zmianę zakwalifikuje i zaplanuje leczenie. To wszystko, tak jak powiedzieliśmy, jest refundowane, więc każde dziecko będzie przyjęte i uzyska, jeżeli to będzie konieczne, odpowiednie leczenie.
Dziecko, czyli do?
Do 18 roku życia. U dorosłych to leczenie, tak jak mówiliśmy, propranolol nie jest skuteczne, a laseroterapia nie jest refundowana, więc należy, jeżeli taką zmianę mamy, to no, trzeba się wyrobić przed 18 rokiem życia.
Czyli w zasadzie, jeśli ktoś ma w tej chwili takie zmiany od urodzenia, nie mówimy o naczyniakach, bo te mogą same zniknąć, tylko o tej drugiej niestety zmianie, która sama nie znika, tym bardziej, że jeszcze się może nawrócić, bo takie też sytuacje są, jeśli chodzi o malformacje, tak?
Tak. Tak, malformacje często ulegają powiększeniu, szczególnie u kobiet w okresie ciąży na przykład, tak, czy w okresie takiej dojrzałości płciowej, to także tutaj u mężczyzn rzeczywiście wtedy obserwujemy, możemy zaobserwować gwałtowny wzrost zmiany.
Czyli z tego, co państwo mówią, leczenie malformacji powinno następować najlepiej w tym wieku dziecięcym, bo wtedy jest po pierwsze bezpłatne i po drugie no, może być w miarę skuteczne, jeśli chodzi o dalsze życie, bo nie ma tego znamiona, które gdzieś tam szpeci, czy też tak, stygmatyzuje.
Tak jak mówiliśmy, laseroterapia jest bardzo skuteczna. Tak naprawdę laseroterapia jest skuteczna w każdym wieku. No niestety nie jest refundowana u osób dorosłych, ale żeby być dobrze zrozumianym, trzeba pamiętać, że lasery są skuteczne oczywiście dalej po 18 roku życia, tak? A my zapraszamy do poradni chirurgii dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku do wszystkie dzieci, prawda? Do 18 roku życia. W tej chwili mamy naprawdę bardzo dużą grupę pacjentów. Część pacjentów już powoli kończy swoje leczenie, ponieważ my lasery posiadamy od roku i no, pacjentów obserwujemy naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość. Ta ilość tych pacjentów przyrasta, nawet czasem to nie mamy już mocy przerobowych.
Ale czy to oznacza, że teraz nagle kolejka będzie jakaś się tworzyła, że nie, to nie takie dostępne będzie?
Nie, my przyjmujemy wszystkich pacjentów. Ten czas oczekiwania jest stosunkowo niedługi w naszej poradni. Jest to około jednego miesiąca i co jest ważne, ten miesiąc tak naprawdę nie gra roli. Czy pacjent poczeka miesiąc na to leczenie, biorąc pod uwagę, że ta zmiana jest od urodzenia, często to są pacjenci nawet kilkuletni, także to na pewno nie będzie ze szkodą dla dziecka, także tutaj nie ma się czego obawiać.
A czy trzeba mieć skierowanie jakieś od lekarza rodzinnego, czy też pediatry?
Tak, wystarczy skierowanie od dowolnego lekarza tak naprawdę. Może to być lekarz rodzinny, może to być również pediatra. Do niedawna, do momentu, kiedy otrzymaliśmy lasery, to tak naprawdę ci pacjenci z naszego województwa mieli szansę na leczenie jedynie w dwóch ośrodkach w Polsce. Jeden to był ośrodek w Łodzi, a drugi w Gdańsku. A od roku my również mamy taką możliwość i zachęcamy, ponieważ no, oczywiście taki wyjazd to wiąże się i z większymi kosztami, tak, podróży i z jakby stresem, lękiem dziecka przed nowym miejscem. A my teraz zapraszamy, ponieważ mamy takie możliwości.
Czyli skierowanie do poradni do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj doktor nauk medycznych Marta Komarowska. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
I doktor habilitowany Adam Hermanowicz z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ślicznie dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie tematów, bardzo proszę o przesłanie pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.